Witam Państwa, Lech Pilarski. W audycji o wizycie prezydenta i premiera na Podlasiu zajmiemy się również umową koalicyjną Zjednoczonej Prawicy. Czy to oznaczać będzie, że jej członkowie wezmą więcej znaczących stanowisk państwowych? Porozmawiamy też o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Być może w przyszłym tygodniu okaże się, że na granicy z Białorusią pojawią się na przykład rosyjskie służby celne. Jakie to będzie dla nas miało znaczenie? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w naszym studiu senator Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Gromko oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czekwin. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora.
Prezydent, premier na Podlasiu, pan prezydent rozlicza, że tak powiem, swoją poprzednią kampanię, ale czy to oznacza, że już nastąpił wstęp do nowej kampanii prezydenckiej?
Pan prezydent Andrzej Duda jest bardzo aktywnym prezydentem, regularnie odwiedza kolejne powiaty, gminy, szuka kontaktu z mieszkańcami, chętnie się spotyka i tak w tym tygodniu też się, w przeszłym tygodniu tak się zdarzyło, że odwiedził nasz region, województwo podlaskie, a dokładnie odwiedził Kulesze Kościelne, które też miał dodatkowy obowiązek, żeby tam zajechać, bo przed czterema laty zdobył tam największe poparcie ze wszystkich gmin w Polsce. To dodatkowy jakby obowiązek, żeby z tymi mieszkańcami się spotkać i podziękować. Tak jak pan redaktor mówi, bardzo dobre miejsce na podsumowanie swojej udanej kadencji.
W mediach społecznościowych pojawiły się takie informacje, że fajnie by było, gdyby pan prezydent przyjechał, to strażacy bodajże formułowali takie oczekiwanie.
Tak jest. W swoim wystąpieniu pan prezydent nawiązywał do tego spotu internetowego. Bardzo mu się to podobało i w związku z tym podwójnie był zmotywowany, żeby przyjechać i spotkać się właśnie z tymi ludźmi, którzy w tak miły sposób go zaprosili.
Był także w niedzielę bodajże w Białymstoku prezydent Poznania Jaśkowiak, który też zgłosił swoją kandydaturę, jeśli chodzi o Koalicję Obywatelską, Platformę Obywatelską w wyborach prezydenckich.
No tak, wybory już niebawem. Pan prezydent Duda, to jest zresztą tak jest nie tylko prezydenta, dotyczy powiedzenia, że kampania się zaczyna następnego dnia po wyborach. Chyba pan prezydent Duda, jeśli się nie mylę, już chyba, zresztą sam mówił, że objechał już wszystkie miasta,
wszystkie powiaty.
Wszystkie powiaty. No, krytyczne głosy o jego prezydenturze to są też, dotyczą jego właśnie takiego w ocenie części obserwatorów.
Pytałem o Jaśkowiaka.
Już powiem komentatorów, że pan prezydent jakby tą sferę międzynarodową poświęca, gdzie mógłby być w polskich sprawach bardziej aktywny, na tą kampanię taką lokalnych, spotyka się z lokalnymi społecznościami, ale to jego wybór. Natomiast pan Jaśko, no to jest platforma, ja nie jestem członkiem Platformy, natomiast ogłoszono, że będą prawybory między dwiema kandydaturami, właśnie prezydentem Poznania i panią marszałek Kidawą-Błońską. Ma to się chyba zdecydować już na początku grudnia. Wtedy może poznamy też, ja jestem osobiście przekonany, że pani Kidawa będzie tym kandydatem, ponieważ często z tak pozycji, bym powiedział, centralnej czy dużych miast jest małe rozeznanie, jaka jest choćby najprostsza kwestia rozpoznawalności. I jeśli, to czytałem taką opinię, że nawet pani Kidawa-Błońska, która jest aktywną przecież politykiem już tyle lat na prowincji, że tak powiem, nie jest do końca rozpoznawalna, to co dopiero nowy kandydat. No ale to zobaczymy, to się rozstrzygnie na początku grudnia. Może poznamy też już innych, bo mówi się o panu Hołownik, że myśli o...
No właśnie, co panowie sądzą o starcie w wyborach prezydenckich Szymona na Hołowni białostoczanin, jakby nie było.
No ja jestem pełen dla jego jako publicysty, dla człowieka, bym powiedział, o takim otwarciu ekumenicznym. On bardzo jest życzliwy i wobec na przykład prawosławia. No i że reprezentuje... Myślę, że w Kościele katolickim, który przecież przeżywa problemy pewne, i to ja mówię tylko z doświadczenia takiego osobistego od przyjaciół katolików i znajomych, że no część jest ludzi krytycznie nastawionych, że jego taka otwartość, taka pozycja, ale to bym odnosił tylko do takich, bym powiedział, to co mówiłem o rozpoznawalności pani Kidawy Błońskiej,
no czy pana prezydenta Poznania.
To jest głowę. Trochę, chyba to, myślę, że to może taka PR-owska trochę działanie. No zobaczymy. No ale w każdym razie, jeżeli wystartuje i zbierze chyba 100 tysięcy potrzebna podpisów, co nie jest rzeczą prostą, no to może być taką
nowością. Czarnym koniem?
Może nie, ale na pewno wśród młodych ludzi części zyskałby sympatię.
Pana opinia.
Oczywiście.
Mariusz Gromko.
Wszystkim, którzy z naszego regionu się wywodzą, za wszystkich trzymam kciuki w różnych bojach, w różnych sprawach, o które zabiegają. Jednak w tym przypadku całym sercem jestem z Andrzejem Dudą, który sprawdził się jako prezydent i wierzę, że kolejna kadencja też zostanie mu dana, a najlepiej, żeby to się odbyło już w pierwszej turze wyborów. Oczywiście różne środowiska analizują, co mogą zrobić, aby pomniejszyć wynik wyborczy Andrzeja Dudy już w pierwszej turze, no ale ja myślę, że na nic te zabiegi, wszelkie próby spalą na panewce i Andrzej Duda powinien bez problemu zdobyć kolejną kadencję prezydentury.
Jeszcze krótko poproszę o opinię w sprawie umowy koalicyjnej. Długo się rodziła i została w końcu zawarta. Czy właśnie będą reprezentanci województwa podlaskiego na stanowiskach, bo na razie odpadają poza Dariuszem Piątkowskim.
No jeżeli,
ze sfery rządowej.
Tak jest. Jeżeli chodzi o umowę koalicyjną, to faktycznie poprzednia umowa koalicyjna została podpisana przed 4 laty. Wiązała się z tym, że Zjednoczona Prawica utworzyła nowy rząd i potrzebne były zapisy, w ramach której 3 podmioty się poruszały. Ta umowa została wygaszona z końcem tej kadencji i potrzebna była nowa, mamy nową rzeczywistość. Faktycznie nasi koalicjanci po kilka parlamentarzystów więcej wprowadzili do nowego parlamentu, więc te rozmowy były potrzebne, a dla nas też jest ważną, istotną sprawą to, abyśmy wspólnie w tej koalicji również już publicznie przedstawili, że naszym kandydatem na prezydenta Polski jest Andrzej Duda i właśnie w tej umowie zostało to zapisane. Ta umowa wchodzi w życie, cieszymy się bardzo. Teraz skupiamy się na realizacji naszych zapowiedzi przedwyborczych.
Ale no, pytanie, wątpliwość. Czy nie za bardzo się posunęliście na listach wyborczych, dając tyle miejsca no, właśnie tym partiom koalicyjnym, czyli Porozumieniu i Solidarnej Polsce, że trzeba było zmieniać umowę koalicyjną, bo można było utrzymać to, co było 4 lata temu i też musieliby wystartować.
No, wybory, kampania wyborcza mają swoją specyfikę i rzeczywiście akurat Solidarna Polska wystawiła jednego kandydata w województwie podlaskim, Porozumienie 2 kandydatów. Wyborcy akurat wybrali te osoby do parlamentu. Pozostałej z ósemki wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość i cóż, my akceptujemy to, taki został wybór i w tej rzeczywistości się poruszamy, w tej rzeczywistości planujemy dalsze kolejne lata dobrej zmiany i wierzę, że wszystkie zapowiedzi, które zostały przedstawione w kampanii wyborczej, uda nam się zrealizować.
Czy właśnie, zawierając koalicję, trzeba być ostrożnym, żeby później nie odpowiadać na żądania?
Zupełnie z boku obserwując, bo to jest partię rządzącą, ugrupowanie, bo to jest koalicja, to można tylko takie, niewątpliwie takie dwa spostrzeżenia zgłosić. Po pierwsze, koalicja już nie jest tak zwarta, bo przy próbie przeprowadzenia ustawy 30-osobowym funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych.
No i 30-krotności ZUS.
Tak, już jeden z koalicjantów się wyłamał, co było, o ile się nie mylę, w poprzedniej kadencji nie do pomyślenia, bo nawet było lider jednej mówił, że głosował, ale się nie cieszył. Natomiast teraz ta solidarność już została naruszona i drugie chyba to jest też potwierdza, że to nie jest już taki komfort rządzącej, wiodącej, czyli Prawa i Sprawiedliwości partii, że wszystko mogą. To jest pewna sygnał bezsilności tu nawet prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Banasia, że te wszystkie zawirowania, które obserwujemy i wyraźne życzenie i wręcz sugestia, żeby poddał się do dymisji, jak na razie się nie ma posłuszeństwa, to jakby daje do pomyślenia, ale to jest problem koalicji rządzącej, a nie opozycji. Opozycja ma oczywiście krytyczny stosunek. Uważam, że bardzo słusznie domaga się ujawnienia raportu CBA, bo to powinna opinia publiczna wiedzieć, jakie w końcu zarzuty temu jak są formułowane. A już sposób prowadzenia tej kwestii, że najpierw się na Nowogrodzkiej w prezesniku zjawia się i rozmawia z szeregowym posłem, a na następny, kiedy wychodzi, że nie składa dymisji, to na drugi dzień do prokuratury wpływa wniosek o wszczęcie postępowania, no świadczy, że z mechanizmami praworządności mamy poważne kolizje i to musi być wyjaśnione, jeśli jeśli partia rządząca chce zachować przynajmniej pozory, że praworządność jest przestrzegana.
Pana komentarz.
Praworządność jest przestrzegana. Wyraźnie raport został. Najważniejsze osoby w naszym środowisku zapoznały się z tym raportem. Została podjęta jednoznaczna decyzja.
Pan widział ten raport?
Nie widziałem, ale z przekazów, jakie do mnie dotarły, tak zresztą jak wszystko jest znane opinii publicznej, jest taki apel do pana prezesa Mariana Banasia o to, aby ustąpił z zajmowanego stanowiska dla dobra instytucji, dla dobra czystości życia publicznego i liczymy, że w tym tygodniu ta dymisja nastąpi i pan Marian Banaś podda się do dymisji.
Jeszcze do niedawna kryształowy i tak broniony jest teraz, ale jest pytanie, na jakiej podstawie, bo moim zdaniem tą rozmowę powinien przeprowadzać premier, bo jemu podlegają służby. Służby w Polsce nie podlegają prezesowi nawet rządzącej partii.
No, ale więc jeżeli koalicja rządowa delegowała i teraz
ale oczekuje. Jeżeli jest domniemanie, że prezes Kaczyński rozpoznał się z raportem, to jest pytanie, na jakiej podstawie. Dlaczego inni posłowie nie mogą, nawet może to być w formie, że tak powiem, do wyłącznej, bo przecież jest taka procedura, że to nie jest podawane, jeśli to są tak ważne dla bezpieczeństwa państwa na przykład, a nie sądzę, że hotel na godziny to jest tak kwestia tak ważna i tak wymaga utajnienia, no to, ale można byłoby, więc tu jest tyle pytań i to jest kwestia, zgadzam się, że dla rządzącej partii to jest obciążający problem i powinien się jak najszybciej tego pozbyć.
Czyli czekamy na decyzję pana prezesa Banasia, czekamy na ewentualne wyniki raportu CBA po to, żeby zorientować się, jakiego rodzaju zarzuty ciążą na prezesie NIK-u.
To przerwałoby
wszelkie domysły.
Przypominam, że jeszcze żadnych zarzutów pan Banaś nie zostały mu postawione.
Ale sprawa jest na razie w prokuraturze, tak, czekamy na krok prokuratora.
Ale tutaj wyraźnie nasze środowisko zapowiedziało, że oczekuje takiej decyzji Mariana Banasia, że podał się do dymisji i liczymy, że w tym tygodniu ta dymisja nastąpi.
Ale wracając do sprawy, czy powinna być w państwie taka funkcja, że odwołanie kogokolwiek jest praktycznie rzecz biorąc niemożliwe, nawet jeśli chodzi o Najwyższą Izbę Kontroli?
No to właśnie życie przynosi różne...
Do samego mechanizmu.
Życie przynosi różne zdarzenia i tak naprawdę to jest też pole do analizy i to przemyślenia innych rozwiązań, co robić w takich bądź podobnych sytuacjach. Ja myślę, że odpowiednie propozycje rozwiązania tego typu spraw zostaną przedstawione, bo musimy mieć zawsze jakąś tą możliwość, że w takich trudnych sytuacjach, no, mało oczekiwanych, no, zawsze może być jakaś tam furtka, która umożliwi kolejny krok na...
No, czy nie powinno być na przykład, że mamy kwalifikowaną większość sejmową?
Panie redaktorze, ja uważam, jestem głęboko przekonany, że taka konstrukcja, jak została zawarta w Konstytucji odnośnie
Najwyższej Izby Kontroli.
Z jednym z najważniejszych kontrolnych, że 6 lat, wybiera się go na 6 lat i praktycznie jest on rzeczywiście niezależny, co zresztą widzimy, bo nawet tak wszechwładny prezes Jarosław Kaczyński nie może go usunąć i życzyć sobie tego, więc to jest słuszne. Natomiast kwestia, jeśli teraz byłaby, bo takie są sugestie, jeśli pan Banaś się nie poda do dymisji, to rządząca partia, koalicja rządząca będzie proponowała kolejne rozwiązania zmian ustawowych, to ja bym był bardzo przeciwny temu, ponieważ no nie możemy też, jeżeli dzisiaj zastosujemy wobec pana szefa NIK-u takie rozwiązania, że zmniejszamy na przykład, no, absurdalnie można powiedzieć, zwykłą większością. To dlaczego na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich jutro albo innych ważnych instytucji prowadzących nie będziemy mogli podporządkowywać, tym bardziej, że opinia społeczna jest zbulwersowana działaniami, które się odbywają w sprawach niezależności sądów. Jeżeli ma to być tak to jest odbierane, to zastraszanie sędziów i ten przykład sędzi z Olsztyna jest ostatnio bardzo takim wyraźnym, no to tak nie może być, bo nie będzie tak, że Prawo i Sprawiedliwość będzie rządziło zawsze. I oni muszą sobie z tego też zdawać, że niezależność takiej instytucji jak Najwyższa Izba Kontrolów jest pewną nadrzędnością. Inna rzecz, jeżeli ja rozumiem, że przy popełnieniu przestępstwa jest otwarta furtka nawet wszczęcia postępowania i osądzenia, tylko ktoś już powiedział wariant, że przecież jeżeli on nawet zostanie skazany, to pan prezydent Duda, podobnie przed uprawomocnieniem się wyroku, podobnie jak zrobił to wobec Mariusza Kamińskiego, może go uniewinnić i oświadczyć, że zdjął problem z systemu prawa, tak jak to zrobił wobec...
Czekamy na rozstrzygnięcie, bo sprawa jest delikatna i sprawa powinna się w jakiś sposób rozwiązać, bo przeciąganie jej jest kłopotliwe dla państwa. W studiu senator PiS Mariusz Gromko oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czykwin. Był w ubiegłym tygodniu również premier Rzeczpospolitej w województwie podlaskim i między innymi odwiedził Mostowlany, to miejscowość, w której urodził się Wincenty Konstanty Kalinowski, uhonorowany w poprzednim tygodniu przez prezydentów i Polski, i Litwy. Był tam także nasz premier Mateusz Morawiecki. Mówię o uroczystości pochowania prochów powstańców styczniowych, bo Konstanty Kalinowski był wśród dowódców tegoż powstania. Był także Zygmunt Sierakowski. Co to oznacza? I ta uroczystość w Wilnie i wizyta pana premiera w Mostowlanach. Eugeniusz Czykwin.
No, w mojej ocenie nadano tej uroczystości w Wilnie, tym pochówku, tym przy 20 tam było tych powstańców, wśród nich właśnie pan redaktor wymienił dwóch dowódców, ale była bardzo wielka liczba z Białorusi uczestniczyło i jednoznacznie to jest taką międzynarodową nadaną wielką rangę tej uroczystością. Białoruska opozycja, jakby Konstantyna Kostusia, oni, to jest tak po białorusku, Kostuś Kalinowski, jakby wzięła już ostatecznie na sztandary swojego bohatera. Kreowany jest on, budowany budowany, był mit budowany już od dosyć dawna. Bardzo dużo wkładów zrobili w ten mit, w budowę tego mitu komuniści białoruscy, bo to był w czasach Białorusi, był bohater, bo walczył z carem, bo za wolność walczył i budowano mu pomniki.
No, ale opozycja zupełnie inaczej to interpretuje bohaterstwo i wzięcie na sztandary Konstantego Kalinowskiego.
Nie, jest problem z Konstantym Kalinowskim, jest, nikt nie porusza pewnego, ja nie chcę kwestionować jego zasług w walce o wolność Polski, bo przecież oni walczyli, on był polskim z rodu polskiej szlachty mazowieckiej, był katolikiem, ale w tych listach, których on się zwracał do, bo on jest podkreślany, bo to była jedna z pierwszych osób, która używała języka białoruskiego, zwracając się do białoruskich chłopów, no pragnąc, to było nie znalazło odzewu, żeby uczestniczyli w powstaniu. Ale w czym jest problem i myślę, że to należałoby powiedzieć, ponieważ on był, jego stosunek do wiary tego ludu, do prawosławia był, ja delikatnie mówiąc, negatywny, wrogi, a więc z nienawiścią. On pisał o prawosławiu takie rzeczy, ale to jest bardzo ważne. Jeśli, ja chciałbym postawić pytanie, jeśli ktoś pisał do tych ludzi, wyzywał ich, że zdechniecie jak psy, wszyscy prawosławni zdechną jak psy i pójdą do piekła i będą się smażyć i tak dalej, to jeśli, jak, powiedzmy Polakom,
ale pan poseł nie bierze kontekstu ówczesnego, kontekstu politycznego.
Ale jaki kontekst polityczny, jeśli 3/5
Jeśli mamy do czynienia z zaborcą, który zdominowany jest przez jedną religię, wprowadził decyzję w pierwszej połowie XIX wieku, które zmieniały całkowicie układ religijny, szczególnie na tym pograniczu, bo została zlikwidowana Unia, czyli Kościół Unicki i tak dalej, to jego opowieści, jego stosunek do Kościoła prawosławnego, no, był taki, jak.
Panie redaktorze, 3/5 Białorusinów dzisiaj mieszkających na Białorusi to są albo prawosławni, albo mają zakorzenienie w prawosławnej religii. Jeśli by do pana, jako Polaka, ktoś by powiedział, że niech pan liczy swoim bohaterem kogoś, kto mówił o katolikach, że zdechną jak psy, to pan byłby się na to godził? To nie, mógłby być bohaterem? Nie, a jeśli pan uważa, pan mówi o tym, ale sprostowanie. Po pierwsze, że Unia zaistniała w wyniku gwałtu i przymuszenia prawosławnych, którzy byli 600 lat w swojej wierze przez polskie władze, króla i zdrajców, biskupów, zamienieni, przeprowadzeni do Unii.
To natomiast jest taka interpretacja.
Ale jeszcze jedno zdanie. Inaczej. Natomiast powrót, bo pan powiedział, że władze carskie zmieniły. Powrót prawosławia do Unii na ziemiach białoruskich odbył się w wyniku soboru. Więc nikt nie może powiedzieć, że to było decyzja państwowa i nie zmienia się tak religii w wyniku decyzji państwa.
No była decyzja państwa podjęta i państwo konsekwentnie tę decyzję wprowadziło w życie. No też należy w takim kontekście widzieć te wydarzenia z 1839
roku. Ale jeżeli, to niech pan powie, jeżeli ja jestem Białorusinem i czytam o mojej najważniejszej dla mnie sprawie, o mojej wierze, takie słowa, takie postawy, to chce pan uważać, że ja będę uważał go za bohatera?
No to pan może nie uważać, ale jak się okazuje, są środowiska na Białorusi, które chcą go uznawać za bohatera. I oni byli reprezentowani
na uroczystościach.
To też było jasno podkreślone na uroczystościach w Wilnie, że Konstanty Kalinowski jest bohaterem trzech narodów, zarówno białoruskiego, litewskiego, jak i oczywiście polskiego. I przy okazji właśnie wizyty premiera Morawieckiego na Podlasiu, kiedy właśnie pojechał pokłonić się przed pomnikiem w Mostowlanach, Kalinowicach, w miejscowości, w której Konstanty Kalinowski się urodził, właśnie ten, tą sprawę również przypomniał, że to jest osoba, która tak naprawdę łączy te narody i tutaj szukajmy rzeczy i kwestii, które łączą, byśmy budowali dalej przyszłość. No wiadomo, jakie były wtedy sytuacja, Polska była pod zaborami i każdy ten zryw, no to trzeba gloryfikować i cieszymy się, że mieliśmy takich bohaterów, że dziś możemy się o nich upomnieć. Bardzo się cieszę, że może trochę przypadkowo, ale udało się odkryć te szczątki powstańców. W poprzednim tygodniu w bardzo pięknej oprawie zostali pochowani i patrzmy na to przez ten kontekst. To jednak wydarzenie bardzo ważne w dziejach Polski i nie szukajmy ale tutaj sporów.
Musimy także rozważyć kontekst międzynarodowy, bo ta uroczystość odbyła się w sytuacji, kiedy mamy do czynienia jednak z silnym prężeniem muskułów przez Rosję. Nacisk na sąsiadów i tak dalej. I podejrzewam, że ten charakter tej uroczystości, tak manifestacyjny, wziął się również z tego, że mamy taką, a nie inną sytuację, która zaczyna się na naszej wschodniej granicy zaostrzać. Nie ma jasności, chociaż cel formułowany przez Rosję jest dosyć jednoznaczny. Przejąć jak najwięcej terenów pod swoje władztwo. I te wydarzenia, które miały miejsce i na Krymie, później na Ukrainie, oddziaływanie teraz na Białoruś. No właśnie. Co będzie, jeśli 8-9 grudnia po podpisaniu, bo ma nastąpić takie podpisanie umowy pomiędzy Białorusią a Rosją, zaakceptowanie tego planu drogowego, na naszej granicy wschodniej pojawią się rosyjscy celnicy. Jak pan sądzi? Co to może znaczyć?
No, prezydent Łukaszenko zapowiada, że to będą, nie wiemy jakiego charakteru,
ale takie integracyjne
działania. Natomiast on wyraźnie też stwierdza, że on nie dopuści do niczego, co by suwerenność Białorusi naruszyło. Mogę tylko tak powiedzieć.
Jeden podatek, jeden bank wspólny dla całej
strefy. Ja mogę tylko z swojego doświadczenia, bo bardzo się angażowałem i byłem zawsze za tym, żeby Polska miała, jeśli już nie dobro sąsiedzkie, to poprawne, wynikające z racjonalnych przesłanek stosunki z Białorusią, z naszym jednym z najbliższych sąsiadów. I to, że polskiej polityce nie było zrozumienia, ja powiem na przykładzie, byłem przewodniczącym w latach 2001-2005 polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej. Udawało nam się niektóre rzeczy, między innymi z przejściami granicznymi i tak dalej. Przez następne dwie kadencje już takiej, nawet na gruncie parlamentu nie było takiej grupy. Ja rozmawiałem z ówczesnym ministrem Sikorskim dwukrotnie na ten temat i zadawałem mu po prostu takie pytanie. Panie ministrze, jeżeli my nie będziemy mieli kontaktu, jeżeli my nie będziemy współpracowali, to będziemy, jaki jest proces, że rosyjski kapitał będzie, prywatyzacja następuje, będzie wchodził na Białoruś. I jeżeli już będzie przejmie,
srebra rodowe białoruskie zostały już wyprzedane.
To wtedy my będziemy, i tutaj chociaż jestem w opozycji, mam słowa uznanie dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w poprzedniej kadencji jednak taką grupę utworzyli. O efektach trudno mówić, ale moim zdaniem pociąg już prawie odjechał. Bardzo jesteśmy spóźnieni, ale ja już nie będę
czyli powinniśmy
mówił,
ocieplać stosunki.
Jeżeli ja, będąc, nie było polsko-białoruskiej grupy parlamentarnej, bo mówię, na tej płaszczyźnie mogłem działać, to byłem inicjatorem byli posłowie, którzy założyliśmy zespół do spraw Białorusi, na którym mi marszałek nie wyruszy zdanie. Ile ja w mediach, już nie będę powtarzał, jakie o mnie były opinie publicznie wygłaszane, że Czykwin relację polską stanu narusza i tak dalej, to jest moja przykra satysfakcja, że jakby trochę otrzeźwienie w polskich elitach politycznych, że z Białorusią trzeba te kontakty podtrzymywać i trzeba traktować ich po partnersku. Oczywiście nie zapominając o tych problemach, które tam są, no przestrzeganie praw człowieka i tak dalej, to też powinniśmy mieć na uwadze, ale one nie mogą odsuwać Białorusi od nas jako partnera.
Pana opinia?
No, uważam, że cały czas Rosja próbuje, Moskwa, odbudować swoje wpływy na Białorusi, które i tak są dosyć mocne. Przykład Krymu, który pan redaktor tutaj przywołał, to właśnie jest kolejnym jakby krokiem w tym zamierzeniu Rosji. I mam świadomość, że Rosja, Białoruś potrzebuje taniego surowca, tanich surowców energetycznych i właśnie tym sposobem są próbowane odbudowanie wpływów, czyli jeden rynek energetyczny. Tak, jeden, że możemy wam zaproponować korzystne warunki dostaw gazu, ropy, no ale pod warunkiem, że podporządkujecie się pod nasz system prawny, pod nasz system bankowy, że będziemy mieć wpływ na to, co się u was dzieje. Oczywiście jest zastrzeżenie, że władza wykonawcza pozostanie w niezmienionym kształcie, co może troszeczkę satysfakcjonować prezydenta Łukaszenkę, ale mam świadomość, że on ma świadomość, że to tak naprawdę każde ustępstwo w kierunku Rosji to tak naprawdę jest jego wielka porażka i ten proces już się rozpoczął i tak naprawdę już trzeba tylko czekać, kiedy Rosja wchłonie Białoruś. No, myślę, że...
Ale jak my się możemy przygotować na ewentualne przeciwdziałanie, skoro już nawet na zachodzie Europy spora grupa tych elit politycznych jest zmęczona tymi wydarzeniami, które są na wschodzie Europy i mogą w pewnym momencie no, stosować ten... politykę ustępstw, jaka była stosowana w okresie międzywojennym, czyli przed II wojną światową, kiedy nie reagowano, kiedy nie dawano żadnej znaczącej odpowiedzi na zamierzenia, agresywne zamierzenia. No i to doprowadziło do takiej sytuacji, jaka nastąpiła, w pana opinii. Jak przeciwdziałać, jak utrzymać Europę, szczególnie tą zjednoczoną Unię w takim zainteresowaniu, w emocjach, żeby jednak próbować rozwiązać te problemy na wschodzie Europy.
Kraje Europy Zachodniej, a Polska w szczególności, jest w ścisłych relacjach, w ścisłym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i to jest główny gracz w geopolityce. I teraz jest tylko takie, w poważnych sprawach jest tylko takie pytanie, które ja już wspomniałem dzisiaj byłego ministra spraw zagranicznych, pana Sikorskiego, ale w jego z jednej wypowiedzi mnie zastanowiło takie zdanie, którym on powiedział, że głównym problemem teraz Stanów Zjednoczonych geopolitycznym są oczywiście Chiny i że toczy się wojna handlowa. I on powiedział takie zdanie, które daje do myślenia, że oczywiście ta wojna handlowa może przejść w stadium inne, gorące. I wtedy Stanom Zjednoczonym będą oczywiście potrzebni sojusznicy, naturalnie Korea Południowa i Japonia, ale i tu powiedział takie, a być może i Rosja. I jeśli tak, to my znajdziemy się, ja zawsze uważałem, że my powinniśmy w sprawach Białorusi, ale w ogóle i wschodnich sąsiadów, mieć pragmatyczny stosunek i iść trochę pół kroku za tymi dużymi graczami. Bo jeżeli by się tak, oby nie, zdarzyło, że Amerykanie będą potrzebowali Rosji jako jakiegoś sprzymierzeńca w tym konflikcie z Chinami, to jak my się znajdziemy? W jakiej sytuacji? Po co te wszystkie były nasze demonstracyjne? Ostatnio Łukaszenko był w Wiedniu, przyjmowany oficjalnie. No tu u nas dojrzewa sytuacja, że trudno przypnijmy oczy na jego tam, co on robi, ale traktujmy to, że niezależność Białorusi jest wartością samą w sobie. No i ja liczę, że Białoruś mimo trudnej bardzo historii, to będzie, no ale też wracając jeszcze do bardzo niewielkiego sprawa, jeśli będzie to takie narzucane i pan senator mówi, że pan premier Morawiecki pojechał do Mostowlan. No ale przecież prawosławni wiedzą, co ten Kalinowski o naszej wierze mówił. No to gdyby ktoś panu Morawieckiemu powiedział, że pojechał tam, to może jadąc przez Supraś by zatrzymał się przy monasterze, który jest przecież no, naszą jakąś taką poza grabarką najważniejszym miejscem. Wszedłby, zobaczył, jak renowacja fresku przebiega i tak dalej. Przecież z pomocą państwa to się odbywa. No tymczasem to są takie, tak, ja zadaję polskim politykom, z którym często rozmawiam na ten temat. Proszę pana, kogo pan oprócz Łukaszenki z białoruskiej historii, z białoruskiej kultury, z białoruskiej może sportu może wymienić? On nie wie, ale oczywiście ma swoje zdania, najczęściej bardzo krytyczne, jak to my będziemy i tak dalej, jakie nasze wzorce, jak my będziemy cywilizować, pouczać i tak dalej. Trzeba zejść na poziom traktowania Białorusi jako partnera.
Bo jesteśmy jednak przy tym, i tu się zgadzamy, że ten pas, że tak powiem, niezależnych państw pomiędzy Polską a Rosją
to jest polska racja stanu i chodzi o to, żeby właśnie Białoruś zachowała swoją niezależność. Ja przypomnę, że w poprzedniej kadencji wizyty choćby ministra Waszczykowskiego dawały dowód na to, że...
Marszałek Senatu był też.
Również marszałek Senatu odwiedzili Białoruś, szukali tam porozumienia i ten naprawdę klimat się naszych relacji ocieplał. To nie są to proste rozmowy, ale cały czas warto o nie zabiegać, bo tak jak mówię, Rosja ma swoje ambicje, które już
delikatnie
publicznie
mówiąc, są niebezpieczne.
Tak, i publicznie to manifestuje, ale no, to liczę, że cały czas Białoruś pozostanie w jakimś sposób niezależna od tych wpływów rosyjskich, a nasze relacje z Białorusią tylko będą się polepszać.
Ale jedno zdanie, ja tu przypomniało mi się wypowiedź profesora Łagowskiego, który powiedział, że obowiązującą narracją w polskiej polityce jest rusofobia. Jeżeli będziemy tak dalej i racjonalnie nie starali się podchodzić do tych problemów, to już pokolenia już są polityków polskich, którzy nie będą w stanie racjonalnie układać stosunków też z naszym ważnym sąsiadem. Też przez Kaliningradzką tą obłaść mamy, przecież sąsiadujemy. Jeżeli będą obowiązywały tylko taka narracja jak dzisiaj, że już tylko tam siedzą i czekają, kiedy na nas, że tak powiem, ruszyć, to ja spotykałem się kiedyś z członkami Dumy Rosyjskiej, to oni, jedno z podstawowych pytań było, czy w Polsce ktokolwiek wierzy, że my jesteśmy zainteresowani jakimś... Wy jesteście po drugiej stronie rzeki, to już wszyscy wiadomo. No ja mówię, no tak, taka narracja wśród dziennikarzy i części polityków jest, że nam codziennie prawie, że tak czyli, powiem, Putin siedzi i myśli, jak nas napaść. Oczywiście trzeba mieć zdawać sobie sprawę z zagrożeń,
to jest
z relacji,
możliwe.
Ale powtarzam to, że to, co mówią nawet poważni polscy generałowie, w przyszłości dającej się przewidzieć, nie ma takiego zagrożenia. No ale jeżeli ktoś chce to widzieć, to będzie widział.
Przypominam, że jesteśmy w NATO i tak naprawdę wszelka agresja ze strony wschodniej to byłaby agresja nie tylko na Polskę, ale na cały Pakt Północnoatlantycki.
Sytuacja jest zmienna, dynamiczna. Będziemy się jej przyglądali i próbowali interpretować, bo rzeczywiście może się wiele zmienić już niedługo na naszej wschodniej
granicy. Ja bardzo, bardzo będę chciał i będę myślał, że powstanie polsko-białoruska grupa parlamentarna, będą też senatorowie członkami, będziemy starali się nawiązywać kontakty, relacje dobrosąsiedzkie.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj senator PiS Mariusz Gromko oraz poseł Koalicji Obywatelskiej Eugeniusz Czykwin. Dziękuję bardzo.
Serdecznie.
Lech Pilarski, do usłyszenia.